tym razem w formie wyjazdowej. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z wcześniejszej wizyty w Albie i że była to dla nas naprawdę ważna lekcja. Proponuję zachować porządek obrad taki, jak jest zamierzony, to znaczy rozpocząć od punktu analizy i oceny planów sprzedaży nieruchomości gminnych za rok 2019 oraz planowanych na 2020 rok i kolejne lata budżetowe, bo wiem, że pani naczelnik ma tutaj przygotowane materiały, zresztą państwo również otrzymaliście je w materiałach komisji. I poprosiłabym panią naczelnik Anię Młodecką o kilka zdań w tym temacie.
Państwo macie szczegółowo opisane w tych zestawieniach, jakie nieruchomości były przedmiotem sprzedaży w roku 2019 oraz wypisane są te nieruchomości w latach kolejnych, które przygotowywane są do zbycia. Szczególnie wiadomo, że sprzedajemy nieruchomości po to, żeby gospodarujemy w ten sposób nieruchomościami, ale po to, żeby zrealizować lwią część budżetu. I w 2019 roku mieliśmy do zrealizowania sprzedaży dochody majątkowe na kwotę 24 miliony. No myślę, że te drobne z tyłu sumy darujemy. Udało się to zrealizować w ponad 100%. Przygotowywane są co roku do zbycia zarówno nieruchomości o charakterze mieszkaniowym, jak i nieruchomości o charakterze usługowym. I jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, to ona jest rozstrzelona na całym naszym mieście, bo to jest i Madera, i Piaski, Stawowa, Prusa, Wyspiańskiego. Mamy gdzieś tam nieruchomości na Przełajskiej, nieruchomości Przemysłowickiej. Z większym lub mniejszym powodzeniem udaje nam się te nieruchomości sprzedawać, jeżeli chodzi o mieszkaniówki. Natomiast nieruchomości w charakterze usługowym są głównie skoncentrowane w tzw. wschodniej strefie ekonomicznej cały czas. I szczególnie tam przy ulicy Gdańskiej nieruchomości są sprzedawane. Ale również nieruchomości po starym SPRI, tak, czyli tam na ulicy Spacerowej i ulicy Wiosennej. Obecnie przy ulicy Letniej mieliśmy też taką dosyć ciekawą sprzedaż na 1,5 miliona w zeszłym roku. Przy Gdańsku udało nam się sprzedać nieruchomości za ponad 19 milionów. I jeszcze na szczęście wszystkiego nie sprzedaliśmy, czyli jeszcze będziemy mieli czym gospodarować przez następny rok, może dwa. Nie mówię tutaj o nieruchomościach przy tak zwanej ulicy Trzy Szyb, gdzie tam cały czas przygotowujemy i tam jeszcze jest kilka hektarów, którymi będziemy dysponować za kilka lat prawdopodobnie za dwa.
Budownictwo mieszkaniowe?
Nie, pod usługi też, pod usługi, pod działalność gospodarczą. Możemy się też pochwalić, że udało nam się uregulować takie bardzo drobne działeczki przy ulicy, przy trasie Katowice Warszawa. Udało nam się sprzedać te drobne działki, na których posadowiona jest płatka. Nie mieliśmy z tego praktycznie żadnego zysku. Sprzedaliśmy te nieruchomości, stamtąd też nie udało nam się pozyskać do budżetu. Jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań, to zrobiłam jeszcze taką analizę 2017-18 i ta sprzedaż mieszkań faktycznie wzrastała. My zawsze planowaliśmy około 25 mieszkań, że sprzedamy w ciągu roku. Natomiast w 2017 roku już sprzedaliśmy 31 mieszkań, w 2018 54. I ciągle zakładaliśmy 25. Zastanawiałam się, czy jeszcze będą wzrastać, czy będzie spadek ta sprzedaż. I spada, może nieznacznie, bo sprzedaliśmy 37 mieszkań w roku ubiegłym. No i planujemy około 30 sprzedaży mieszkań w tym roku. To wszystko jest zależne od tego, ile będzie wniosków osób zainteresowanych nabyciem mieszkań komunalnych. Chciałabym tylko powiedzieć, że jeszcze mamy w naszym zasobie około 1770 mieszkań do sprzedaży. Są to mieszkania w tak zwanych wspólnotach mieszkaniowych, czyli nie wliczamy tutaj tych bloków, gdzie mamy 100% udziału gminy, a mamy jeszcze takie, jest to i na Konopickiej, na 21 listopada, na Sportowej. Także ta sprzedaż jest, no może nie jakoś bardzo imponująca, ale myślę, że na nasze miasto dosyć ostatnio jest taka intensywna. Jeżeli chodzi o grunty mieszkaniowe, to w roku 2019 sprzedaliśmy tych gruntów o powierzchni 3695 metrów kwadratowych. Uzyskaliśmy z tego dochód 509 680 zł, a pod usługi sprzedaliśmy 46 działek o ogólnej powierzchni 15 hektarów 57,98 metra kwadratowego i uzyskaliśmy z tego 23 395 095 zł. Jest to kwota netto. O takiej wartości gruntu sprzedaliśmy, natomiast od tego jeszcze trzeba byłoby odbić VAT, które było wpłacone w roku 2018. No, ale myślę, że to jest na taką kwotę to jest drobna kwota to VAT. No i tak jak mówię, sprzedaliśmy 37 mieszkań, przekształciliśmy kilka działek użytkowanych z tego na własność, czyli to też jest rodzaj sprzedaży. Realizujemy również zamiany nieruchomości, czyli stajemy się nabywcami nieruchomości w trybie zamiany. No myślę, że to są najważniejsze takie rzeczy, które chciałam Państwu przekazać do tego materiału, który już Państwo posiadać.
Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Nie ma pytań, tak? Bardzo dziękuję Pani Naczelnik za szczegółowe omówienie zarówno roku 2019, jak i zestawień i planów na 2020-2021 rok. I tym samym, drodzy Państwo, przechodzimy do najważniejszego punktu, bo myślę, że te drobne uchwały dotyczące wyrażeń zgody na oddanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej zostawimy sobie na później, a teraz, póki jesteśmy w temacie, to przeszlibyśmy do uchwały, która jest dzisiaj, myślę, dla nas najistotniejsza, w zasadzie projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I mamy z tego powodu i z tej okazji też przygotowaną prezentację przez pana Łazarza, także możemy rozpocząć.
Może ja zacznę? Proszę Państwa, obecnie obowiązujące stawki jeszcze na dzisiaj to 13 zł od mieszkańców za odpady segregowane i 20 zł od mieszkańca za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Te stawki były uchwalone, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w 2015 roku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami stanowi dochód gminy. Środki te nie mogą być wykorzystywane na inne cele, które są niezwiązane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki, które pochodzą z opłat, są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Co w ramach opłaty gmina może zrobić? Gmina pokrywa koszty odbioru, transportu, zbierania odcisku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pokrywa koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej całego systemu i koszty edukacji ekologicznej. I ten katalog kosztów jest katalogiem zamkniętym. System powinien się samofinansować w ramach pobieranej opłaty od mieszkańców. Jak wyglądają koszty funkcjonowania systemu w Czeladzi od 2014 roku? Co prawda system był wprowadzony w 2013, ale w połowie roku, stąd pokazujemy Państwu koszty w pełnych latach budżetowych. Te koszty nam rosły, ale one nie rosły w takim tempie, jak będzie miało to miejsce w tej chwili. Od 2020 roku te koszty już będą nam znacznie rosły. Szacunkowo to będzie ponad 8 milionów rocznie. Wcześniej to był koszt około 4,5 miliona złotych rocznie. I z czego wynika podwyżka kosztów? To nie wiem, czy wracamy do tego, to pan prezes i pan dyrektor już mówili o czynnikach, które mają wpływ na wzrost kosztów, to podwyżka opłaty środowiskowej. To jest podwyżka o 263% od 2016 roku. Obecnie to jest 270 zł za tonę składowania nieprzekompostowanych frakcji odpadów, które muszą płacić właśnie odbiorcy. Wzrost energii, konieczność wyposażenia instalacji wynikająca z przepisów prawa, wzrost kosztów pracy, konieczność wnoszenia zabezpieczeń, roszczeń, to również o tym mówił pan prezes, wzrost kosztów przetwarzania odpadów zmieszanych na instalacji, wzrost cen przyjętych odpadów do termicznego przekształcania. Tendencja spadkowa w zakresie możliwości odsprzedaży surowców wtórnych, no to to jest to, o czym panowie mówili, wzrost cen paliw, wzrost płacy również. Jak wyglądają aktualnie stawki opłat w gminach, wybranych gminach województwa śląskiego? To też staraliśmy się państwu zgromadzić te dane, zaktualizować. No, najwyższa w tej chwili opłata jest z tych gmin w Bielsku bodajże, w Katowicach, tak Marcin?
Może robicie
mniej więcej gminy stawki poprzednie były na poziomie naszej stawki, w tej duży, no to już średnio 25-26 złotych od mieszkańca. To są stawki od mieszkańca, tych gmin, gdzie opłata jest naliczona od mieszkańca. I jak my liczyliśmy stawkę opłaty i szacowaliśmy koszty funkcjonowania tego systemu. Zgodnie z postępowaniem przetargowym oferta na 2 lata wyniosła 15 421 860 zł. Do wyliczenia tej oferty przyjęliśmy szacowaną ilość odpadów OWM 23 780 zł. W tym zbieramy selektywnie 7000 ton 480 i zmieszanych 16000 ton 300. Mamy zawartą umowę na funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ta umowa obowiązuje do końca bieżącego roku. Będziemy zmuszeni rozpisać postępowanie przetargowe jeszcze w tym roku na rok kolejny. Tak, no i te ceny też spodziewamy się, że wzrosną obsługi PSZOK-u. Szacowana wartość na 2 lata to jest 569 389 zł. Koszty administracyjne w okresie 2 lat to kwota 790 570 zł. Razem koszty szacowane funkcjonowania systemu w okresie 2 lat 2020-2021 to jest 16 781 819 złotych 60 groszy. Liczbę mieszkańców, którą mamy ujętą w systemie według złożonych deklaracji, to jest 28 604. I jak wyliczyliśmy roczne koszty funkcjonowania systemu, to właśnie ten koszt szacowany roczny z wcześniejszych obliczeń 8 399 980 na rok podzieliliśmy na liczbę mieszkańców, którzy zadeklarowali, złożyli nam deklarację i podzieliliśmy na 12 miesięcy, stąd stawka nam wyszła 24 zł 44 grosze na osobę na miesiąc. Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, bo jest to obowiązkiem właścicieli nieruchomości, to Rada Gminy określa stawki zagospodarowania odpadami w podwyższonej wysokości i jest to wysokość nie mniejsza niż dwukrotna wysokość i nie większa niż czterokrotna wysokość określonej przez Radę stawki. Stąd, biorąc pod uwagę przepis, proponowane stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańca na miesiąc to jest 24 zł, tutaj byśmy uśredniamy, na osobę na miesiąc i dwukrotna opłata w przypadku zbierania odpadów, nie wywiązywania się z obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, czyli 48 zł na osobę na miesiąc. I tutaj jeszcze ciekawostka, GUS w ubiegłym tygodniu opublikował wyniki rankingu gmin w zakresie segregacji śmieci. Ten ranking dotyczy gmin w całym kraju. My żeśmy wyciągnęli tylko gminy w województwie śląskim. GUS pokazuje procent zbieranych odpadów w sposób selektywny w poszczególnych gminach do całości odpadów odbieranych od mieszkańców. No i tutaj niestety Czeladź wypada bardzo źle, nawet nie źle, a bardzo źle, bo jesteśmy na 147 miejscu, na 167 gmin. To jest ranking na podstawie danych z 2018 roku, bo takie dane są w GUS-ie, to są pełne dane. I jak ten ranking był robiony? Wskaźnik obliczono jako udział procentowy odpadów selektywnych do ogółu odpadów komunalnych. I tutaj dane z rankingu. W 2018 roku w Polsce zebrano selektywnie ponad 3,6 miliona ton odpadów komunalnych. Z miasta 106 kg na mieszkańca. No i najwyższy poziom uzyskał Sosnowiec, zbiórki selektywne. To tylko tak, ciekawostka, ranking nie jest jednoznaczny z poziomem, który my wykazujemy do marszałka. Te poziomy Czeladź osiąga jak najbardziej, to są poziomy trudności powyżej, jak poziomy
zbiórki. Można chciać stać z czołówką?
Czym się różni ten ranking od
wskaźników, to, co tutaj podaje GUS, to jest rzeczywista ilość zebranych odpadów selektywnych, takich z pojemnika, do ilości odpadów zebranych w sposób zmieszany. To, co gminy wykazują do marszałka, co wyliczamy co roku ze sprawozdań, poziomy odzysku właśnie odpadów selektywnych, tych czterech frakcji, papier, szkło, plastik i odpady biodegradowalne, ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych, to jest liczone w stosunku do wszystkich zebranych odpadów, czyli również to, co na instalacji zostaje wyciągnięte jeszcze z odpadów zmieszanych, to, co zostaje jeszcze doczyszczone i tak dalej, i tak dalej. Także tak naprawdę ta ilość selektywnie zebranych odpadów, tych, co się udaje odzyskać, jest większa niż to, co podaje GUS. To jest to, co de facto tak na żywo zjeżdża ze śmieciarki, można by powiedzieć, tak? Nie wiem, skąd jest ten wynik Sosnowca, szczerze mówiąc, bo pojemniki w Sosnowiec ma własną instalację i też pewnie po sobie liczą inaczej, podają, ale to nie jest na pewno to, co wychodzi ze śmietników bezpośrednio, odbierane z nieruchomości.
Bo to tak się miasta najwyższe, bo czy będzie?
No, to jest właśnie tylko śląskie,
a
cały ranking jest na portalu samorządowym.
A jeżeli chodzi o ilość ludności, pani powiedziała, że według ankiet.
Według deklaracji.
Według deklaracji. A czy w tym ujęte są spółdzielnie mieszkaniowe?
Tak, oczywiście.
No, to no ale mieszkańców jest więcej chyba, nie?
To znaczy.
Deklaracje składają. Znaczy, tak, opłata jest pobierana od osób zamieszkałych.
No tak.
Mieszkańców według ewidencji ludności, które gmina wykazuje też do GUS-u między innymi pewnie w corocznym sprawozdaniach, jest większa ilość, bo to są mieszkania i mieszkańcy według zameldowań. Nigdy nie jest tak, że 100% ludzi tych, co jest zameldowanych, mieszka na danym terenie. Ta ilość z deklaracji śmieciowych mieszkańców to jest ta ilość faktycznie zamieszkałych na stałe na terenie miasta. to jest to właśnie, co się bierze ta różnica, że nam wychodzi tam trochę ponad 28,5 tysiąca mieszkańców. Według tych danych z ewidencji ludności jest ich tam troszeczkę ponad 30 tysięcy. To jest jakieś niecałe nawet, to jest 1500, 1600 osób różnicy.
No tak.
Także, a nawet chyba tak pani mówi, nawet chyba nie. Także to jest, to nie jest aż tak duża różnica, ale to są ci rzeczywiście na stałe zamieszkali mieszkańcy na terenie miasta.
Jeszcze pokażemy Państwu z ostatnich dwóch tygodni, żeśmy zrobili taki kompleksowy przegląd placy gospodarczych, też pod kątem nowej umowy z Albą, która obowiązuje od stycznia tego roku. No ale też panowie chodzili, zaglądali do pojemników. Raz chcieliśmy zobaczyć, czy te pojemniki są, czy one są oznakowane, czy są pozmieniane, więc taka dokumentacja fotograficzna u nas się znajduje pełna. Natomiast my chcemy Państwu też pokazać, jak to wygląda. To są zdjęcia z ostatnich dwóch tygodni.
Tutaj to są daty zresztą, także to są z ostatnich paru dni dosłownie zdjęcia. Tutaj głównie skupiliśmy się, bo musieliśmy sobie zinwentaryzować wszystkie pojemniki na odpady bio, które Alba musi ustawić na terenie naszego miasta. Już prawie, że w 99% te pojemniki są ustawione, ale musimy o tym wiedzieć, że one faktycznie są, także pan kolega chodził i robił zdjęcia. I takie właśnie ciekawostki. Wiemy, że to jest nowy pojemnik, mieszkańcy jeszcze nie wiedzą, co tam rzucać, ale na przykład...
Ale pojemniki są opisane.
No. Pojemniki są opisane, pojemnik na bio, panienka, jakaś dziecięca, szyba z drzwi, czy coś
takiego. Tylko nie bio.
Tutaj też zwierzęcy, więc mamy takie ciekawe.
Też
wszystko. Generalnie, no, ale to
generalnie
jest,
zdjęcia mamy też opisane, jak Państwo widzicie.
Tu jest pojemnik na szkło. To są ślady butelki, ale niestety znaczna część zanieczyszczeń jest. I tu jest właśnie ten problem, tak na przykład prezes Alby tłumaczył nam dzisiaj, skąd się bierze to, że na przykład przyjeżdża śmieciarka i wszystko idzie do jednego wozu, tak? No niestety, jak pracownicy otwierają kosz i widzą coś takiego, nie mogą tego wziąć jako odpad selektywny, bo jeden taki pojemnik zepsułby im po prostu 10 ton odpadów, które znajduje się na śmieciarce, które faktycznie były
tam. Tylko że jak oni to przyjmą, później, jako zmieszane, to my też płacimy jako zmieszane.
A za zmieszane stawka jest większa,
bo mamy,
mamy wydzielone stawki. Tak, za selekcję płacimy tam w granicach 500 zł za tonę, za zmieszane płacimy prawie 700 zł za tonę. Także no to jest też ta różnica, dlatego nawet z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się selektywnie zbierać odpady.
Też jest.
No to co prawda są jakieś bio, pojawiają się.
No, ale, mamy puszki, ale, mamy karnety.
Tak. Spółdzielnie mieszkaniowe widzę już zaczynają rozwieszać, przynajmniej na tych placach gospodarczych, które są zamykane, tabliczki z informacją, które budynki są przypisane do danego placu. No i z taką informacją, że właśnie niesegregowanie odpadów grozi podwyższoną opłatą dla wszystkich lokatorów. Niestety ustawodawca nie zmienił tego przepisu, widocznie nie wpadł na pomysł, jak to rozwiązać. Mamy odpowiedzialność zbiorową co wielomieszkaniowej. Wielu z nas się to pewnie nie podoba, albo nawet wszystkim, ale tak niestety jest. Jeden niesforny lokator będzie potrafił, proszę Państwa, zepsuć selektywną zbiórkę dla kilku bloków, bo zazwyczaj na osiedlach jest tak, że kilka bloków należy do danego stanowiska. Jeśli to faktycznie zostanie tak podzielone, określone, to może to w przyszłości skutkować tym, że dla tych poszczególnych lokalizacji będą po prostu naliczane, wydawane decyzje i naliczane podwyższone opłaty. A tak jak tutaj proponujemy w uchwale, no będzie to razy dwa, tak? 100% więcej, czyli 48 zł zamiast 24, to już są bardzo poważne rzeczy. Ale są i ten, proszę, przykłady prawidłowej selekcji, tutaj przy ulicy Tubima jest elegancko tam pojemnik właśnie praktycznie samymi plastikami, w papierze był papier. To nigdy nie jest tak, że 100% będzie ten odpad czysty, bo to jest niemożliwe, bo to już byłaby utopia, ale jak jest tak, gdzieś na powyżej 60-70%, to już jest naprawdę bardzo dobrze i już sobie tutaj na instalacji są w stanie z tym poradzić. Prowadziliśmy też, już, to już pod koniec zeszłego roku już były wymieniane pokrywy w pojemnikach, bo były liczne sygnały mieszkańców, że właśnie, żeby były otwory wrzutowe albo jakieś systemy otwierania, żeby nie trzeba było...
To zmusza między innymi do złożenia pojemników.
Z tym, że nie da się tych pojemników zamknąć tak, żeby one były zamknięte, żeby nikt nie mógł sobie ręką podnieść, bo jakiś większą na przykład butelkę po jakimś płynie do prania, która się nie mieści w tym otworze, ale z grubszego plastiku nie daje się tak dobrze zgnieść, no to musi sobie mieć możliwość mieszkaniec wyrzucić. Więc często jest tak, że te pokrywy tak są odchylone, ale staramy się, żeby były po prostu, już są we wszystkich pojemnikach wymienione w te otwory wrzutowe, także może to też troszeczkę zmusi mieszkańców do tego, żeby jednak nie wrzucali całych kartonów, bo trzy kartony zajmują dokładnie cały pojemnik, tam jest niecały kilogram makulatury, tak, a płacimy, a transport przyjeżdża, bierze metr sześcienny odpadu, tak, czyli płacimy za to, no, a wozimy powietrze.
Ja sobie pozwolę dodać, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, rozmawialiśmy wcześniej z Panem Burmistrzem, że może dobrze byłoby, żeby to były pojemniki z takim pedałem, który można nacisnąć, klepać sam otwiera, wrzucamy śmieci. Ale to podwyższyłoby nam
koszty.
W zeszłym roku taki pilotaż był przeprowadzony tam właśnie na ulicy Grubima, na ulicy 17 lipca. Tam pojawiły się takie pojemniki z tak zwanym systemem katalogowym. Fajnie się to sprawdzało, ale niestety po przekalkulowaniu to by jeszcze raz dwa podniosło koszt po prostu przeróbki czy zmiany pojemnika z tym systemem. My stwierdziliśmy, że po prostu tak będzie najkorzystniej.
Po prostu te koszty tak rosną inne, że
można zjeść. Naprawdę, proszę Państwa, dwa przetargi były ogłaszane, bo w pierwszym przetargu cena była grubo po prawie 16 800 z oferty najkorzystniejszej. Dokonaliśmy pewnych zmian później w specyfikacji, troszeczkę zeszliśmy z wymogów, no też nie możemy całkiem ograniczyć wymogów, co my żądamy od firmy, żeby było, bo później jak powiedzieć mieszkańcom, że nie dość, że drożej, to jeszcze mniej robimy, tak? Także, no ale udało się ponad 1 000 000 zł w drugim rozdaniu, że tak powiem, ta oferta jest tańsza, także no zawsze to jest jakiś plus. No a ceny są takie, jakie są, no niestety to nie jest tylko trend występujący tutaj u nas w okolicy, tylko cała Polska, cały kraj się z tym boryka. Mamy ceny europejskie przetwarzania odpadów, bo tak Państwo widzieli dzisiaj. No instalacje są naprawdę na wysokim poziomie europejskim. Może nie jest to piękne, kolorowe i troszeczkę brzydko pachnie, ale to są niestety odpady. Ale one są w taki sposób przetwarzane tylko w tych instalacjach. To już nie jest tak, kiedyś tam było gdzieś lat temu, że nie było ziemi, można było sobie zabić. Tak Państwo dzisiaj widzieli, żeby odpad mógł być zawieziony nawet do składowania, bo nie ma zdania, co z tym zrobić, tylko można to składować. To musi przejść szereg procesów, łącznie z tym procesem biologicznym, który jest długotrwały, kosztowny i żeby on mógł dalej, mimo że jest odpadem, ale mógł mieć odpowiednie parametry, żeby można było to po prostu składować, tak? No, oszczędzać też środowisko. Tak samo właśnie problem ze skupem surowców. Teraz mamy sygnały od przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie miasta, że mają problem, bo nie mają gdzie oddać odpadów selektywnych. Bo może taka Alba czy Remondis by od nich odebrała, tylko że taką cenę wołają, że tam te włosy dęba stają, a punkty skupu surowców, które były na terenie miasta, nie ma ani jednego. Wszystkie przekształciły się w punkty skupu tylko metali, złomu i tak dalej, bo na tym jest jeszcze pieniądz, na jakim się prezesami mówił, że złom i metalowe, tak, da się sprzedać. Nie ma, nikt nie chce brać czyściutkiego papieru czy kartonu, nikt nie chce brać szkła, butelek PET, gdzie to jest, naprawdę cuda można z tych rzeczy zrobić, tylko żeby to komuś oddać recyklerowi, trzeba za to zapłacić. Co jest absurdem, no ale dawniej było, że jeszcze za to płacił recykler, bo z tego coś robił i na tym dalej, teraz trzeba mu zapłacić. To się wiąże z tym, że nie ma u nas w Polsce porządnej opłaty produktowej, którą producenci opakowań, bo to głównie chodzi o opakowania, te wszystkie butelki, woreczki i tak dalej, odprowadzaliby takie pieniądze do budżetu państwa, które byłyby sygnowane na właśnie na przetwarzanie odpadów, że każda gmina by w zależności od ilości wytwarzanych odpadów czy odbieranych dostawała pewne pulę pieniędzy, które mogłyby wspomóc system. Jest taka opłata publiczna, żebla, bo to jest ustawa i rozporządzeń kilka w tym temacie, ale to są jakieś grosze, te pieniądze wchodzą do jakiejś organizacji odzysku, które zostały stworzone. I te pieniądze nie idą nigdzie dalej, tak? Tam mają te organizacje odzysku, które wykazują, że tak pomogły zorganizować, nie wiem, ileś akcji zbiórek w szkole nakrętek i dzięki temu wypełniają poziom odzysku, ale pieniądze nie trafiają do gminy, one zostają gdzieś tam, a my jako mieszkańcy, ci zwykli konsumenci, użytkownicy, niestety za to wszystko płacimy i to jest taka już moja prywatna impresja, ale tak nie powinno być.
A ile firm brało udział w tych przetargach?
W pierwszym jedna,
w drugim dwie. W
Ile działa na rynku tutaj na Śląsku firm?
Na Śląsku działa co najmniej kilkanaście.
Tak, ale zaproszenie wyszło do
myśmy przed drugim przetargiem wysłali do wszystkich firm, które są wpisane na rejestr działalności regulowanej, które wiemy, że mogą odbierać odpady komunalne i realizują takie usługi. Wysłaliśmy informację z zaproszeniem do wzięcia udziału w przetargu.
Przetarg jest nieograniczony, ogłaszany
w przetargu, to jest przetarg z pełną procedurą poprzez dzienniki urzędowe Unii Europejskiej. To nie jest może ogłaszane i za tydzień otwieramy oferty, bo tam jest co najmniej 35 dni musi samo ogłoszenie wisieć. Ponad miesiąc czasu, żeby firmy się mogły zgłosić, przygotować i tak dalej. I w drugim przetargu udział wzięło tylko Remondis i konsorcjum firm Alba.
Kiedyś tam.
Przepraszam, na chwileczkę, bo teraz na razie to nie jest dyskusja. Drodzy Państwo, może w tym momencie właśnie rozpoczniemy zadawanie pytań. Jeżeli Państwo radni macie pytania, to bardzo proszę, bardzo dziękujemy za przygotowaną prezentację i te wszystkie dane. A teraz pytania, wnioski, uwagi Państwa spostrzeżenia i teraz Panie Radny Panek, bardzo proszę.
Była tam taka firma Bracia Strach.
Jest.
Nie są zainteresowani.
Nie są zainteresowani. Bo kiedyś tam odbierali.
Oni mają swoją instalację koło Częstochowy. Nie są zainteresowani, po prostu nie opłacałoby im się wozić tu do Alby, bo jako konkurencja, to jest wolny rynek. Więc jako konkurencja pewnie mieliby, wiadomo, inną cenę za odpady na bramie tu w Albie niż u siebie, tylko że przewieźć odpady 60 km w jedną stronę i tak ciągle jeździć, to koszty transportu pożarni by to po prostu. Byliby prawdopodobnie w tym momencie niekonkurencyjni.
Ta umowa jest na
2 lata,
a poprzednia była
do roku 2020. Poprzednia była na 2,5 roku. Dlatego, że system zaczynał się od 1 lipca i tak było, pierwszy przetarg był na 2 lata, później był na 2 lata, a ten trzeci zrobiliśmy na 2,5 roku, żeby zrobić po prostu, żeby tak nie zaczynać w trakcie po prostu budżetowego, bo to były liczne problemy później rozpoczynowe.
Jeżeli osoba mieszka na przykład, nie wiem, pół roku za granicą, a drugie pół roku wczoraj przyjeżdża, nie wiem, na kwartał, na 2 tygodnie, czy ona też jest obligowana płacić
za złożyć
zmianę deklaracji.
Jeśli to jest zawodowy wielorodzinny, powinna zgłosić w administracji, że jestem. Administracja
skutecznie. No ale jeżeli na przykład na 2 miesiące, bo na 3, ona jest tylko 2 tygodnie, 3, a te 2 miesiące jej w ogóle nie ma, to ma miesięcznie płacić.
Ale w danym miesiącu przez 2 tygodnie wszyscy płacimy za nią za odbieranie odpadów. A tych odpadów może być całkiem sporo. Wbrew pozorom. Także jeśli ktoś już jest ponad połowę miesiąca, czy te 2 tygodnie plus przebywa, to powinien zgłosić, że to zawodowa indywidualna, to ma obowiązek złożyć deklarację. I zaraz później złoży deklarację celową, tak? Albo później ktoś mi powie, że już mnie nie ma, od wtedy trzeba wyznaczyć mu termin, tak? Ale za ten miesiąc do czynszu doliczą mu za pomocowe w tym przypadku, czy później ten 24 zł.
Jakieś inne pytania?
Pytanie, jeżeli chodzi o blokach, będą pojemniki, sam pojemnik.
Tak,
to do jednorodzinnej?
W domu jednorodzinnym, worki w kolorze brązowym. To już
tak
mamy, od wielu lat, tylko te worki się nazywały, na nich pisało odpady zielone. Teraz to będzie bio, bo to systematyzuje rozporządzenie ministra. Ale de facto i do tych pojemników, i do tych worków można wrzucać to samo, co do tej pory się wrzucało do tych worków. Czyli
zielone to odbierane od kwietnia do powiedzmy tam...
Od marca do końca listopada. Są odbierane, raz w tygodniu, bo to jest wtedy okres wegetacyjny. W tych miesiącach letnich 90% odpadów bio to jest trawa i liście. Więc one są odbierane raz w tygodniu, żeby nie zagrywały. Teraz przez te 2 miesiące, styczeń, luty, są odbierane raz w miesiącu.
Pani Radna Wszołek.
Ja mam takie pytanie. Czy jest rozważana możliwość obniżki na przykład ceny za segregację śmieci w momencie, jeżeli będą mieszkańcy, myślę, w domach prywatnych, będą kompostować? Mówią, że takie rozwiązania...
Już mówię, to nawet nie tyle, że rozważamy, to jest obowiązek. Tylko że najpierw uchwała o stawce, a później będziemy, że tak powiem, pakiet uchwał wypuszczać do Państwa pod głosowanie. pozostałą uchwałą odpadową, bo w związku z nowelizacją przepisów musimy to zmieniać i jest obowiązek na gminę
do końca września
uchwalenia uchwały mówiącej o uldze właśnie w opłacie dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej, które posiada kompostownik i kompostuje odpady. Tylko że to jest tam szereg jeszcze wymogów. To kompostowanie musi się odbywać w urządzeniu, w kompostowniku. To nie jest to, że ktoś sobie robi działki, że kopie dołę i mówi, ja tam sypę sobie trawę i wrzucam obiedki z ziemi. To nie jest kompostownik, proszę Państwa. To czasem, co można zakupić, nawet w marketach są te kompostowniki takie, ten, ale jak ktoś będzie kompostował, jak będzie wszystko będziemy się starać jakoś oszacować, wyliczyć. Na pewno będziecie Państwo mieli projekt takiej uchwały w ciągu najbliższych miesięcy potem głosowania. Do tej pory zresztą też nie wiem, czy to chyba nie będzie prawdopodobnie zmieniane, bo mamy już ciągle dla tych osób najbliższych, które tam z tej obcowskiej ustawy po prostu korzystają z świadczeń, mogą też mieć wtedy na odbiór odpadów i to zostaje. To zostanie. To, że te wszystkie uchwały będą musiały być na nowo przegłosowane, niektóre praktycznie w takim samym kształcie, no, ale zmieniło się prawo, nakazało, że jest 6 miesięcy na zmianę ustawy, więc będziemy musieli.
Pan Radny Maćkowski.
To jeszcze w nawiązaniu do tej dziwnej statystyki GUS-owskiej. Czerek 23, Sosnowiec 94,3.
Nie wiemy.
Biorąc pod uwagę, że...
Tylko jako ciekawostkę Państwu przedstawiliśmy.
No ale nawet biorąc pod uwagę, że nie ma możliwości, żeby jakakolwiek gmina rozmiaru, moim zdaniem, powyżej 80%. Im większa gmina, tym myślę, że jest to trudniej robić. Ale może się tego Sosnowca zapytać, jak oni to robią, no bo też z drugiej strony nie sądzę, żeby aż tak ordynarnie poszukiwali statystykę.
Ja powiem, jak to robią.
Nie powiedzą statystyki.
Ja powiem, jak to robią. Córka mieszkała w Sosnowcu, były dwa pojemniki, suche odpady i mokre odpady.
Ale nie mogą tak robić, nie mogą tak robić.
Proszę bardzo, przepraszam się, ale to są dane za 2018. Ale w Sosnowcu obowiązywał jeszcze system suche, mokre.
No,
i suche, to były odpady selektywne, mimo że tam był miszunk totalny, że tak się szybko wyrażę, i mokre, czyli te po naszemu zmieszane. Jeśli oni tak wykazywali, plus do tego jeszcze mają własną instalację, która tam fajnie też może pomóc, to
tak to jest możliwe,
ale moim zdaniem nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, tak naprawdę. Bo zaglądając do pojemnika, jak zawodowie w Sosnowcu, no to nie wierzę, że...
A dobra, a drugie pytanie. Na chwilę obecną obowiązuje 50%, tak?
Za ten rok
40%.
Czy jest 50%. Czy w latach kolejnych jest wzrost tej liczby? Czy na razie nie jest?
Tak, za rok 2019 jest 40%, za rok 2020 jest 50% poziom odzysku do wykazania. Później w latach następnych ma to rosnąć do 65%. Ale proszę Państwa.
Nie wiadomo jeszcze.
Jeszcze nie wiadomo, ale ma się też zmienić metodyka obliczeń. Bo to jest tak, jak mówię, te same, my na przykład te same dane, no bo nie mamy jednych danych, mamy jedne dane, tylko w innej metodzie każą nam policzyć GUS, w innej metodzie marszałek i wychodzą nam na końcu dwie różne liczby. Proszę uwierzyć, nam wychodzi za rok 2018 poziom odzysku i ponownego użycia, to się tak nazywa, wyszedł nam 39%. Być może dokona się metodyka, zmiana metodyki liczenia i będziemy liczyć tylko nie w stosunku do tych czterech frakcji, ale w stosunku do wszystkiego. Czyli do zmieszania, do bio i tak dalej. Wtedy to nam spadnie, no bo cudów nie ma, będziemy liczyć do znacznie większej ilości, tak? A może metodyka pójdzie w inną stronę. Te wzory są naprawdę skomplikowane, to trzeba troszkę pracy włożyć, żeby to policzyć. Nie zawsze chce wyjść, ale staramy się. W każdym razie w zeszłym roku wyszło nam 39%, za ten, no było 30% spełnienia, za ten rok mamy 40%, jestem do tej myśli w lutym. Będę już liczył, bo będę miał dane. Mam nadzieję, że wyjdzie na te 40%. Co do 50% jestem mocno sceptyczny, jak i 80% w kraju. Niektórzy mówią, że to jest science fiction.
Pani radna Ewa Frączak.
Ja przy tej okazji chciałam się spytać, pani burmistrz, czy dalej będą rozbudowane te śmietniki, tak na szpitali, tam 36, na 17 lipca. Idziemy w tym kierunku, bo
tak, będą kolejne, już rozmawialiśmy o tym, znaczy będziemy kolejne boksy, jakieś śmietnikowe wymieniać.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Nie ma na razie pytań, to ja sobie pozwolę zadać pytanie, ponieważ byłam wczoraj w spółdzielni mieszkaniowej Saturn. No, zgłaszali się mieszkańcy z różnymi problemami związanymi ze śmieciami, więc spotkałam się tam z panią kierownik. I chciałam prosić państwa, bo uważam, że to jest ważne. W zeszłym, w roku 2019 przygotowywaliście państwo taką rozpiskę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. I uważam, że ona była czytelna i świetna. I tu łatwo było wszystkim pokazać, kiedy co się ma wydarzyć i kiedy ten odbiór faktycznie ma nastąpić. Widziałam tą rozpiskę z tego roku. Uważam, że jest fatalna, bo bardzo ciężko jest.
Ja odpowiem już. Tak? Ja im przygotuję to, bo to ja przygotowywałem. Dane, które ja dostaję z Alby, to są bez plik excelowski.
Dobrze, no właśnie.
Proszę mi uwierzyć, ten miesiąc styczeń był tak gorący, że ja po prostu
rozumiem,
nie zdążyłem.
Co się zmieni, więc, będzie.
Co miałem im wysłałem, dane, konkretne dni tygodnia i tygodnie parzyste, nieparzyste. Z tym mają problem, żeby to zrozumieć. Ja już obiecałem pani Musi, rozmawiałem z nią niejednokrotnie, że ja jej to zrobię. Tylko to nie jest to z dnia na dzień, ale myślę, że w lutym na pewno to dostanie. Będą mogli spokojnie sobie na klatkach wywiesić. Zresztą nie tylko dla niej, bo dla wszystkich zarządów. Bo to ja dostaję dane z systemu Libiek Sadowskich, cała gmina, co za mną do kupy. Ja tylko to podzieliłem na konkretnych zarządców, gdzie są ulice wrzucone. Wysłałem to, bo czasami zdarzają się błędy, że mówią, a tu czegoś, na przykład ten śmietnik nie znasz, bo on należy do CSM-u na przykład, albo do TBS-u, albo tam.
Aktualizacji tej listy podobno nie ma nowych wspólnot gdzieś tam w tej liście.
No bo to się zmienia, ale na przykład przetargu mamy z roku ubiegłego, tak? Jasne. Zmieniliśmy, tak? A to wychodzi z tego, nie? Tak?
Dobrze,
że to wszystko będzie na bieżąco zrobione.
Bardzo dziękuję już teraz. Powiedzieliście państwo o tych deklaracjach, ile ich jest. I ja już rozmawiałam też z panem burmistrzem. Mamy sygnały takie, że faktycznie deklaracje są wypełniane, ale wybiórczo, że tak powiem. To znaczy nie wszyscy wypełniają te deklaracje. Są mieszkańcy, zwłaszcza w zabudowie jednorodzinnej, którzy nie deklarują, że zamieszkują. Oczywiście zamieszkania, meldunek to są dwie różne rzeczy i mamy tego świadomość. No i teraz pytanie o jakieś kontrole w tym temacie w związku z tą nową, z nową uchwałą, z nowymi przepisami. Myślę, że jest ona wskazana, prawda?
Bo... Jeśli mogę, my rozmawialiśmy już dzisiaj na ten temat. Najprawdopodobniej jutro dojdzie do spotkania, w którym ustalimy sobie, jak będziemy kontrolować. Będziemy rozmawiać z komendantem straży, z panią sekretarz. Ustalimy sobie też taką rozpiskę, co powinniśmy zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji, bo one niewątpliwie będą. A dla nas jest to też istotne, czy jest to kwestia marginalna i to będzie, nie wiem, 5-10 budynków, czy też ma to dużo większą skalę. Dla nas to też jest kwestia właśnie i wypełnienia deklaracji, i potwierdzenia, ile osób zamieszkuje, nawet jeśli nie dopełniło obowiązku marginkowego. Także bierzemy na warsztat jutro ten temat i myślę, że też będziemy państwu mogli już coś powiedzieć. Może nawet i w tym tygodniu.
No i jeszcze takie drobnostki dla przyszłości, myślę, w momencie, kiedy będziecie państwo też jakby zarządzać tą nową umową. Kwestia jakiejś sprawnej współpracy polegającej chociażby na odbiorze, przepraszam, liści, czy też, przede wszystkim te liście. Wiem, że one były stawiane gdzieś przy drodze, Alba to kwestionowała, chciała, żeby te liście były przenoszone pod wiaty śmietnikowe, co z kolei powodowało, że te panie, które dozorczynie czy też sprzątaczki przenosiły, a później te worki z tymi liśćmi stały tam faktycznie bardzo długo. Myślę, że tak naprawdę wygodniej i łatwiej było zostawiać te spółdzielni, też jeśli chodzi o odbiór dla Alby było to korzystniejsze. Natomiast tutaj kwestia jakiejś współpracy, nadzorowania tego...
Trzeba mieć informacje, gdzie te liście stoją.
Chociaż też przyznajemy uczciwie, że dzisiaj poruszyliśmy ten temat, jako że pan Dariusz Pietrzykowski nie personalizował już dwa razy, jeśli chodzi o ulicę Mickiewicza. Dzisiaj ja po raz kolejny zwróciłam się z tym do pana prezesa Zechy i powiedział, że jutro mi odpowie, dlaczego tak się dzieje. Że tam wątki były, pan Dariusz mi przekazywał informację, że musiało opisane, że najpierw Alba miała wątpliwość, czy to są worki Alby. Później się okazało, że worki są opisane, jest wyraźnie logo Alby na workach i też nie było odbierane. Także myślę, że pan prezes Zechla poinformuje mnie, a ja jeszcze państwu jutro przed sesją
pozwolę sobie odpuścić. Dobrze, bo ten problem właśnie tych liści również był poruszany w tym obszarze piasków ulicy Zwycięstwa, Krzywej Krakowskiej i tak dalej. Jeszcze w kwestii jakiegoś zarządzania tą współpracą pojawiają się głosy, że Alba ma klucze do na przykład do wiat śmietnikowych zamykanych, ale też nie zamyka później tych wiat, one są otwierane, więc to są takie, ja myślę, że są drobnostki.
I ścigamy ich, że tak mówię na to, także...
Trzeba nas informować.
Dobrze, to także zwracam uwagę na takie drobności.
Czy mogę jeszcze... Ja chciałam państwu przekazać, gdyby do państwa docierały pytania, dlaczego w naszych zasobach, które są zarządzane przez CTBS, nie ma informacji, jak segregować śmieci dokładnie. Wczoraj rozmawiałam z prezesem. Mam informację, że w przyszłym tygodniu już te informacje będą wywieszane na wszystkich toarkach, którymi zarządza, budynkach, którymi zarządza CTBS.
A za nie zdążyli. A zainformowanie mieszkańców spółdzielni. Kto odpowiada? Spółdzielnia? Żeby takie informacje...
Spółdzielnia dostaje od nas informacje, a spółdzielnia powinna wywieszać.
Informacje.
Ale są, to znaczy tam u mnie, gdzie tu są...
Gdzie są cztery pojemniczki w różnych kolorach i pisze, co wrzucać, czego nie wrzucać. I taką
informację
pisemną, tabelkę i tak dalej.
Bo ciągle wydaje mi się, że jakby mało jest tej edukacji, informowania, gdzieś cały czas są jakieś takie sygnały od mieszkańców. Ja wiem, że to jest opisane, ja sobie z tego zdaję sprawę i też wydaje mi się, że wystarczy to przeczytać, bo wszystko jest jasne. No ale z drugiej strony wiemy, że mieszkańcy Czeladzi mają z tym problem i mam takie wrażenie, że gdzieś brakuje jeszcze edukacji, informacji dodatkowych, czy nie wiem, no takiego już naprawdę... wiadomości postawionej tak, że nie da się jej wręcz przeoprzeć.
Rozwijać edukację, że tak powiem, w ostatnich dwóch latach bardziej byliśmy skupieni na dzieciach, na wszystkich przedszkolach, we wszystkich szkołach, w każdej grupie, w każdej klasie, to nie na zasadzie apelu, tylko w każdej klasie, drugie, były przeprowadzone po prostu zajęcia i w tym roku też tak będzie, dalej to będzie. Ale również też będziemy rozwijać na pewno edukację dla dorosłych. Już teraz w lutym będzie spotkanie takie właśnie na temat właśnie tych zasad segregacji, jak segregować w Centrum Usług Społecznych, tam przy ulicy Plenerów, w naszym nowym pięknym obiekcie dla seniorów. Także grupa 60+, jak najbardziej zapraszamy, do pani Naczelnik z Wydziału Edukacji zgłosiliśmy. Tam mają zapisy przeprowadzać, sala jest bodajże na 80 osób, także myślę, że tam czekuje. Będzie wykład cały, panie poprowadzony, wyjaśnienie.
Ale myślę, że możemy się również pokusić o jeszcze jeden artykuł, gdzie możemy na przykład zaznaczyć, jakich odpadów nie wrzucamy do konkretnej grupy segregowanej.
Był jakiś filmik krótki na stronie miasta. W
będzie jeszcze dokładniejszy, bo już przekazane już materiały są przekazane do pani Konopelskiej.
No bo to jest dalej echo Czeladzi, ten nakład nie jest też jakiś, no powiedzmy sobie szczerze, docierający do wszystkich. A jest bardzo duża grupa mieszkańców wieku 30-40 lat. No, wydaje mi się, że te osoby raczej rzadziej czytają Echo Czeladzi, mają mniejszy dostęp do Echa Czeladzi, ale częściej korzystają z internetu, ze strony internetowych. I tutaj tych informacji brakuje, to jest grupa,
która... Będziemy podpisywać umowę rozbudowania tego naszego komputerowego systemu, na którym też pracujemy, który nam pomaga, o właśnie taką responsywną stronę internetową, która jest dostosowana do urządzeń mobilnych. To nie będzie aplikacja, którą się ściąga i ona zapewnia pamięć w telefonie i trzeba ją aktualizować co jakiś czas, tylko to będzie strona, wystarczy sobie będzie wpisać skrót, umieścić sobie na panelu tak na wyświetlaczu, klikam i się otwiera i będzie pełna informacja o harmonogramach, które będą na żywo, tak? Więc jeżeli, że tak powiem, coś się w albumie wsunie, bo mają awarię, czy mi się coś zepsuło, nie wykonają danego rejonu, będzie to wykonane na przykład dzień następny czy za dwa dni, tam od razu się to zaktualizuje, ta informacja będzie pokazana. No i cały jakiś tam aspekt edukacyjny również, czyli takie proste rzeczy, w łatwy, przystępny sposób, co wrzucać, czego nie wrzucać, tak? Od czego jest przok w gminie, bo jeszcze nie wszyscy wiedzą, że w ogóle istnieje, a ci, co wiedzą, czasami się zastanawiają, co to jest za dziwny skrót, tak? Ale staramy się zawsze wyjaśniać. I z reguły, proszę Państwa, od 1 lipca 2013 roku myśmy nie mieli ani jednej skargi na przoklasz. Żeby ktoś był niezadowolony. To jest naprawdę takie wspaniałe miejsce, gdzie można oddać prawie, że wszystko, czego nie można wyrzucić normalnie do śmieci, albo nie za bardzo wiem, co z tym zrobić. Tam nawet się trafiały takie odpady, że ktoś w swoich rtęci przyniósł. Nie darmo, żeby się tam dzisiaj
Bardzo dziękuję. Pani Radna Irena Owcz.
To znaczy ja, tak, no może tak z uczulenia, jeżeli chodzi o Albę, namusiała jeszcze w ubiegłym tygodniu, były worki też z trawą. Nie wiem, czy było opis. Tak? Nie byłam jeszcze takiego. Natomiast chciałabym, żebyś uczulić, no, w którymś tam tygodniu na przykład były 3 pojemniki zielone, 1 pojemnik tylko na papier i 1 na plastik. Nie wiem, jak oni to po prostu robią, ale ten, no i oczywiście w tych zielonych tam było wszystko, bo...
A czy jeśli coś takiego jest, nie wiem, czemu może taka roszada, może się uszkodziły w zamian...
Może po prostu dali zamian, no ale była taka sytuacja.
Ja naprawdę proszę o telefon i zgłaszanie, bo jak ja wiem, że coś się źle dzieje, to mogę od razu zareagować, ścignąć, że tak powiem, wyegzekwować, żeby było prawidłowo, tak?
Bo nie, bo tak prawo
nie do wszystkiego się ta druga strona przyznaje, że coś nie zrobili, albo że coś mi się tam
nie udało. Nie, no ci pracownicy czasem też, ja rozumiem, że im się spieszą i czasem te pojemniki tak postawią, że krzywo, że nie tak, no też ich po prostu trzeba na to uczulić,
bo one były tak... Naprawdę z czasami różnie jest wiele takich miejsc, gdzie przez parkujące samochody nie ma wyjazdu.
No też ja, to po też może to tak.
To jest masakra, zwłaszcza na małych osiedlach, gdzie tam jest Polski i tak dalej, gdzie...
Przekładając też Państwa pytanie, które mogą nastąpić. W tym roku weszła już się ustawa o dostępie do informacji dla osób o szczególnych potrzebach. Ta ustawa nakłada na nas obowiązek udostępnienia wszelkich informacji, które są na BIP-ie i na stronach miasta dla osób na przykład z niepełnosprawnością wzroku, dla osób głuchych. W związku z tym pracujemy nad tym i pewnie za jakiś miesiąc bądź dwa pani dyrektor urzędu, która ma to w swojej gestii, przedstawi Państwu, jak to wygląda. Robimy wszystko, żeby każda osoba, ze względu na to, czy jest osobą sprawną, czy w określonym zakresie niepełnosprawną, czy to wzrokowo, czy z upośledzeniami słuchu, mogła dotrzeć do każdej informacji, która powinna być na naszych stronach i na stronach BIP-owskich. Także przygotowujemy się również do tego i myślę, że zgodnie z zapisami ustawy od września, jeśli ten stosowny urząd stwierdził naruszenie tej ustawy, bądź niedostosowanie naszych stron do osób właśnie o tych szczególnych potrzebach, jest w stanie nałożyć, a właściwie powinien nałożyć na nas kary pieniężne, bardzo wysokie, nawet do 2 milionów złotych. W związku z tym robimy wszystko, żeby każdy człowiek, każdy mieszkaniec, który potrafi czytać, pisać, mógł dotrzeć do każdej informacji, którą powinien otrzymać jako mieszkaniec.
Pani Radna Ewa Flączyk,
dziękuję. Myślę, że te wszystkie ulotki, które już widziałem na obie biało-czarne, nie bardzo dotrą do mieszkańca, no bo idąc ktoś do domu, kto czyta, no krótka jakaś informacja, a nie jak można segregować, szczególnie są czarne pojemniki na tym. Ja się zastanawiam, czy bardziej na śmietnikach wyraźnie kolorowo.
Ale pojemniki są opisane.
Opisane są, ale tak się mówiamy na tym spotkaniu z kierownictwem Alby, że to są tak małe litery, że...
Ale jest kwestia koloru pojemnika.
Pojemnik. To też nie jest problem,
że te naklejki, które są na pojemnikach, one też są ustandaryzowane na
sporządku. Ustawowo, tak.
Nie ma dowodności, że sobie zrobimy takie litery.
Zwodzona klatka, to ja wiem, że każdy przechodzi, nie czyta i tak dalej. Ja bym też tu bardziej szła, bo naprawdę dzieciaki są super wyedukowane. gorzej jest z ludźmi nawet tak 50 plus bym powiedziała, bo ci ludzie jeszcze gdzieś tam pytają na Facebooku, to już bardzo fajnie przemówił, ale z takimi ludźmi starszymi jest naprawdę problem. Ja zarówno widzę, jak pani lat 70 parę idzie, nie dochodzi jakaś śmietnika, to worek sobie będzie rzucić i mam wszystko w tym.
Ja mam taką sugestię.
Więc tutaj by trzeba było uderzyć może Uniwersytet Trzeciego Wieku, krótka gdzieś tam zmiana.
No dlatego jak zaczynamy z wykładem na zobaczymy jak to będzie i też na tej grupie właśnie wiekowej się spotkimy.
Taką sugestię, że na przykład na okładce Echa Czeladzi, bo ona jest taka grubsza i kolorowa, ta zewnętrzna, żeby po prostu to, co było na Facebooku i też burmistrz na Facebooku udostępnia, właśnie te pojemniki na tych pojemnikach, co wolno, a czego nie wolno.
Ja chcę, żeby to
sobie to. Wtedy go tak tę okładkę podejrzewam, każdy sobie powiedział tak,
Tak,
i dlatego może się właśnie na tej zewnętrznej stronie i to po prostu ona jest.
Nie przesądzają, że to nie jest do końca problem wiedzy, bo tą podstawową wiedzę myślę, że ma każdy papier, plastik, szkło i zmieszane. Problem jest zazwyczaj chęci i miejsca w domu, zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym, bo ja sam po sobie wiem, że ja za każdym razem jak idę na śmietnik, to staję przy śmietniku i zaczynam grzebać w własnym worku na śmietnik. Do domu nie mam możliwości podzielenia tego. I oczywiście stuprocentowo tego się, tak jak w Sosnowcu, zrobić nie da. Ale myślę, że nie wiem, te 50% można uzyskać i to nawet nie jest kwestia chęci, bo wszyscy się tych śmietników rzeczywiście przyzwyczaili. Widzą mi od dobrych 5 lat, czy tam 3-4 lat, że one są w różnych kolorach. Problem jest przede wszystkim chęci i problem jest możliwości technicznych, a na to, no jakby powiedzieć, żadna promocja, ani internetowa, ani papierowa, czy to kolorowa nie do końca pomoże.
Prawda jest taka, że szafka pod zlew jest ograniczonej wielkości, a 90% ludzi ma pewne korzenie śmieci.
Ja myślę, że najważniejszym problemem jest cena. I główny nacisk powinien być w tych materiałach czy w publikatorach położony na cenę za śmieci. Jeżeli będziesz segregował,
tak.
24 zł.
Pozostanie.
Jeżeli nie będziesz segregował, zapłacisz 48.
Oczywiście.
I to przemówi. Pieniądze przemawiają do ludzi. To jest najważniejsze.
Przepraszam, bo ludzie tego nie wiedzą, nie uświadamiają sobie, że to jest okres karencji jakiś tam, że to będzie monitorowane, że te 24 zł na razie będzie monitorowane i jak nie będziemy segregować, to będzie cena. Tego ludzie nie wiedzą jeszcze.
A co gorsza?
I to muszą mieć uświadomione i ja bym to tłustym drukiem Echu Czeladzi napisała.
Co gorsza jest odpowiedzialność zbiorowa, tu jest problem.
No tak, że jeżeli nie będzie nie tego, to będziemy wszyscy płacić podwójną kwotę. Tylko ekonomicznie, bo można mówić, uświadamiać, ale ludzie muszą mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, że może być podwyżka, jak nie będziemy segregować śmieci.
Ja chciałabym też cały czas wychodziła poza Echo Czeladzi, bo na przykład widzę po sobie, już jestem tym rocznikiem koło 30. I do mnie Echo Czeladzi nie dociera. To nie jest jakaś informacja, która jest łatwo przyswajalna dla mnie. Zupełnie skądś indziej jednak ja i moi rówieśnicy i to pokolenie 30-40 lat czerpie informacje, więc tutaj też trzeba troszeczkę to dywersyfikować. Szanowni Państwo, czy macie jeszcze jakieś pytania w tej kwestii? Nie ma tutaj, dobrze. W takim razie bardzo proszę o to, żebyśmy w tym momencie zagłosowali.
Przepraszam.
Tak?
Ja nie mam pytania, ale ja w tym momencie, patrząc cały czas na pana Marcina Łazarza, to chciałam podziękować, bo tu koleżanka mówiła, że jak są worki ze śmieciami, to pan Marcin mówi, żeby do niego zadzwonić. Naprawdę ile razy to od początku jak jestem w Radzie, jak zadzwonię do pana Marcina, że na śmietniku przy 17 lipca coś się dzieje, to zawsze jest momentalna pomoc i naprawdę tutaj bardzo, bardzo panie Marcinie dziękuję za taką współpracę, bo no warto do pana dzwonić, bo momentalnie pokazuje, że mieszkańcy bardzo także super dzień.
Ja wolę, jak państwo do mnie dzwonicie, bo dzwonicie w imieniu iluś tam mieszkańców, niż każdy z tych mieszkańców dzwoni, bo ja czasami nic innego nie mogę robić, tylko odbieram telefon i odbieram
telefon. Przepraszam,
ale trzeba. Proszę,
proszę,
32, tak?
A ja dziękuję pani radnej, bo te pochwały to są też pochwały dla wydziału.
Dla całego wydziału, ale ja zawsze dzwonię do pan Marcin. Od Juliana, no to już... Tak. Oczywiście, że dla całego
wydziału. I zawsze na pana Marcina można liczyć. To trzeba powiedzieć głośno.
To jest ważne, jeżeli ludzie proszą, a ja dzwonię na drugi dzień, przychodzą do szkoły, przyprowadzają dziecko, tylko dziękuję, wróci sprawa załatwiona. Tak? Czasami tam dwa dni. To jest do przodu, to jest taka właśnie współpraca i super. To jest fajna sprawa.
Marcin, wszystko będzie na ciebie.
Także dziękujemy za to. Drodzy Państwo, ja dzisiaj troszkę chyba nie panuję nad tą komisją, także bardzo proszę teraz, abyśmy się skupili i proszę o to, abyśmy zagłosowali w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały?
Członkowie.
Siedem głosów za. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymuje? Opinia komisji jest pozytywna. I idziemy dalej. Teraz mamy szereg uchwał dotyczących wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych danym numerem działki w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. To jest sytuacja, która, czy też uchwała, projekt uchwały, który zdarza się na naszych komisjach często. Jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś pytania, to każdorazowo proszę pytać obecnej tu Pani Naczelnik Anny Młodeckiej o szczegóły. Natomiast jeżeli tych pytań nie będzie, to od razu proszę o głosowanie. Czy Państwo jesteście za przyjęciem projektu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki numer 30/9, arkusz mapy numer 41, część działki numer 157, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców? Mhm. Raz, dwa, trzy, osiem głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się, pozytywna opinia. Kolejny projekt uchwały w tym samym temacie dotyczy działki numer 29/5, arkusz mapy numer 14, działki numer 163/264 i numer 163/276, arkusz mapy numer 24, część działki numer 136/4, arkusz mapy numer 42, część działki numer 54/11, arkusz mapy numer 13. Kto z Państwa jest za? Wszyscy Państwo radni. Zero głosów przeciw, zero wstrzymujących się, pozytywna opinia komisji. I kolejny projekt tego samego typu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 8/6, arkusz mapy numer 58, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Wszyscy Państwo. Zero przeciw, zero wstrzymujących się, pozytywna opinia komisji. Kolejny projekt uchwały w temacie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 26/10, arkusz mapy numer 47. Kto z Państwa jest za? Wszyscy radni. Pozytywna opinia komisji. I kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 120/12, arkusz mapy numer 50, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Wszyscy Państwo. Pozytywna opinia komisji. I kolejny projekt, numer 11, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie tym razem nieruchomości
oznaczone numerami działek 30x10, 30x9, arkusz mapy 41 o łącznej powierzchni 920 m, położonej przy ulicy 21 listopada w Czeladzi. I tutaj już proszę w tym przypadku o wyjaśnienia, czy też kilka zdań panią naczelnik.
Jak państwo widzą na załączniku do uchwały, takim rysunku, oprócz tego terenu takiego zacienionego, mamy poniżej teren naszej szkoły, byłej szkoły górniczej dla 21 listopada 23. W związku z tym, że te tereny, gdzie mamy w tej chwili szkołę, to są tereny rozwojowe, gdzie będzie mogło być ulokowane budownictwo mieszkaniowe, tak, możemy przystosować ten obiekt do budownictwa mieszkaniowego, będzie potrzeba zabezpieczenia razem do tego terenu, terenów pod parkingi, pod miejsca postojowe. I ten teren oznaczony tutaj działką 30x9, 30x10, to jest dokładnie teren, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przewidziany właśnie pod budowę garaży, parkingów i w związku z tym budownictwem mieszkaniowym wokoło, ale też z budownictwem mieszkaniowym istniejącym na chwilę obecną, jest propozycja, żeby Rada wyraziła zgodę na sprzedaż tego terenu. Niekoniecznie dokładnie w takiej formie, że zostanie to sprzedane wszystko naraz. Na pewno będziemy się starali to wydzielić i rozsądnie tym terenem zarządzać, co byśmy przypisali bezpośrednio do szkoły. Być może jest tam też, państwo wiedzą, głód miejsc postojowych w związku z prowadzonymi działalnościami na tej ulicy. Więc wydaje mi się, że ten teren zgodnie z planem miejscowym dobrze byłoby, żeby był właśnie w taki sposób wykorzystany. I stąd ta uchwała.
Pytanie już pani radna Irena Owczarz.
Ja chciałam zapytać, rozumiem, że będzie to ta działka po prawej stronie, która jest chyba od szkoły, prawda? I ktoś to kupi i po prostu wybuduje garaże, tak? I będzie wynajmował te garaże?
Myślimy o miejscach parkingowych, miejscach postojowych, może tak określmy to, bo jest taka możliwość w planie. W planie są miejsca postojowe. Jeśli myślimy o tych dwóch działkach, które są po prawej i lewej stronie, wjeżdżając, czyli są 21 listopada i patrząc na szkołę, jeżeli byśmy uaktywnili je w sensie budownictwa mieszkaniowego, to do każdego mieszkania, no dzisiaj niestety musi być przypisane miejsce postojowe. Wjeżdżając na ulicę 21 listopada, już jest problem w ogóle z przejechaniem, z zaparkowaniem, myślę, że państwo to wiecie nawet lepiej niż my. I chcemy to po prostu uporządkować. Jeżeli ten teren byśmy przeznaczyli pod budowę parkingu, nazwijmy to, aczkolwiek nie chciałam, żeby się państwo ściśle, że tak powiem, przyzwyczaili do tego określenia. Myślimy o miejscach postojowych. Dzisiaj, rozwijając budownictwo mieszkaniowe, niestety musimy zapewnić miejsca do parkowania. W związku z tym takie przeznaczenie i wniosek do państwa o wyrażenie zgody na to, żebyśmy mogli uporządkować ten teren, bo jak państwo wiecie, tam mamy dzierżawy i tam mamy też no, troszkę i na dziko ustawione i blaszane i murowane garaże i przybudówki. Chcielibyśmy to uporządkować, zrobić ten teren elegancki, ładny i zrobić to mając na względzie estetykę tego miejsca.
Jeszcze jakieś pytania? Przepraszam, bo pani Haniacka była.
Znaczy, na tych dwóch działkach będą jakieś mieszkania budowane, znaczy się, tak?
A jest szkoła?
Bo szkoła to jest ten I4, to jest ten?
Tak,
to jest szkoła.
Tam będą mieszkania.
A w szkole?
Tak. Ponieważ szkoła jest w tej chwili obiektem absolutnie nieużywanym. Ponosimy koszty zabezpieczenia. Budynek, no, niestety ulega fizycznemu zniszczeniu.
Trzeba ten budynek
więc chcielibyśmy uaktywnić go poprzez przebudowę tego budynku i ulokowanie tam, czy stworzenie około 70 nowych mieszkań.
Które zdecydowanie...
Nie.
I tej garaży, które obok tutaj nieraz posyłaliśmy za dzierżawę, no one tak, są tutaj tak, to one będą uporządkowane, bo one tak różnie stoją, tak?
To znaczy myślę, że będziemy to porządkować poprzez tutaj rozmowy ewentualnie z mieszkańcami, może opcja rozwiązania tych umów dzierżawy. My przy każdej dzierżawie zostawiamy sobie taką możliwość, że gdyby gmina miała jakieś konkretne plany, to mamy możliwość rozwiązania.
Pan radny Wojciech Maśkowski?
Ja rozumiem zamysł pierwszej uchwały jako zabezpieczenie terenu pod budownictwo, ale bardziej chodzi mi o drugą uchwałę. Rozumiem, że obecny zamysł jest taki, że oba tereny będą dostępne dla dewelopera, który zachowa budynek, go wyburzy i zbuduje od początku. Czy jest tu jakaś koncepcja, no bo może budynek nie ma wielkiej wartości architektonicznej, ale wcześniej zawsze bomba, że my jako gmina w jakiś sposób sam budynek będziemy chcieli
wykorzystać. I nadal podtrzymujemy tą opcję, że budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym, bardzo dobrym w sensie, myślę tu o remoncie, o przebudowie. To nie jest substancja, która jest w takim stanie, że lepiej byłoby to wybudować, zakładając, że mamy niższe koszty. Chcielibyśmy wykorzystać ten budynek, jako że no, na bieżąco go oglądamy przynajmniej raz, dwa razy w roku. On nie niszczeje w takim tempie jak chociażby dom ludowy, który ma już totalnie zniszczony dach i on prawie już się zapada. Tutaj jest dobra konstrukcja, tu są dobre stropy, tu jest dobry dach, budynek nie jest zalewany. I myślimy, że znajdziemy kogoś, kto się pokusi o to, żeby ten budynek przebudować i stworzyć tam kolejne miejsca, kolejne mieszkania. No jak Państwo wiecie, potrzebujemy tych mieszkań, bo mamy ponad 270 rodzin oczekujących na mieszkania.
A jest ktoś zainteresowany, jakiś przedsiębiorca, czy to na razie są takie bardziej
Myślę, że na razie chcielibyśmy po prostu sprawdzić, czy będzie ktoś, kto odpowie na nasze zapotrzebowanie. Mam nadzieję, że tak, bo już obiektem interesowało się kilka podmiotów, aczkolwiek, no jak Państwo wiecie, skoro do dzisiaj nic nie robiliśmy tutaj, to znaczy, że nie było kogoś, kto by stanął jako poważny partner do rozmów. Mhm.
Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania w przypadku tego projektu uchwały? Wobec tego głosujemy. Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 30x10, 30x9, arkusz mapy 41 o łącznej powierzchni 920 m ponad położonej przy ulicy 21 listopada w Czeladzi? Wszyscy z Państwa, czyli 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, mamy pozytywną opinię komisji. I kolejna uchwała, jak sądzę, jest powiązana z tą przednią. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami działek 24x6, 24x7, 24x8, arkusz mapy 41 o łącznej powierzchni 1137 m, położonej przy ulicy 21 listopada w Czeladzi. Tutaj również panią naczelnik poprosimy.
No tak jak tutaj już pan burmistrz mówiła, że chcielibyśmy, żeby ten teren, ponieważ plan daje nam takie możliwości, żeby ten teren był przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, żeby wykorzystać ten obiekt byłej szkoły, ponieważ no Państwo pamiętają, mieliśmy uchwałę, która miała wnosić ten teren do spółki, ale żeby mieć większe możliwości dysponowania i jakiegoś zagospodarowania tego terenu, stąd prośba o to, żeby Rada wyraziła zgodę na zbycie tego terenu. Czyli będziemy mieli większe pole manewru, tak? Jeżeli się stawi faktycznie konkretny inwestor, który będzie tutaj chciał sprostać naszym wymaganiom, no żeby nie musieć wtedy biec do rady na szybko robić jakieś uchwały i prosić o sprzedaż, bo to zawsze jest, często jest tak, że ten inwestor może się tak zdarzyć, że jest już i już by chciał coś wiedzieć, a my wtedy mówimy, no nie, nie, wakacje, musi pan poczekać, to będzie problem. Dlatego stąd wychodzimy już tutaj do przodu z planami, żeby mieć zabezpieczone pole manewru.
Czy Państwo macie jakieś pytania?
Nie, ja jeszcze zapytam, bo przyznam szczerze, że nie mam tych materiałów przed sobą. Czy, bo to dotyczy tylko terenu, który przynależał do szkoły kiedyś.
Tak.
Proszę, ci dziękuję.
Aha, no tak, no to jest, to jest.
To są te trzy działeczki, na których gdzie w środku jest ta szkoła.
Jest dosyć duży. Czyli ktoś jakby to kupował, to musi kupić razem ze szkołą.
Tak,
to musi być w całości.
Całe te trzy działki razem z naniesieniami, czyli z budynkiem.
No bo mnie dawniej był zainteresowany na tym starcu, bo
różne tam
rozmowy.
Ale były takie mieszkania, są bardziej korzystne. Ale przyznam szczerze, że pan burmistrz bał się, że wtedy zrobimy taką enklawę dla ludzi starych. Nie o to chodzi. Chodzi nam o to, że...
Bo tam już jest taka trochę enklawa dla ludzi starych.
Ale żeby... Nie tak,
może powiem po dość na 21 listopada.
No tak, no. Czy państwo pamiętacie, że jest taki pan, który nam zaproponował... My byliśmy wtedy chyba z szefem po wizycie w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie jedna z firm budowała mieszkania na wynajem w bardzo fajnej technologii czeskiej, gdzie składano, to było chyba 3 lata temu, przywożono całe gotowe elementy, także nie wystawały żadne otwory w ścianach, żadne kwestie później przekuwania czy rurek, które biegną wzdłuż ściany. Bardzo fajne budownictwo. I właśnie pan, który był tam inwestorem i już stał się właścicielem tych budynków, przyjechał do nas i z propozycją, że on kupi tą szkołę i tam zrobi taki dom spokojnej starości, ale już właściwie dla ludzi w tym schodzącym etapie życia. No i jeszcze się z tym nie zgodził, pogonił pana, tak mówiąc brzydko, na zasadzie, wie pan, gdzie są drzwi, ja tu nie życzę sobie tego typu budownictwa i nie będę robił żadnych obozów dla ludzi starych, bo nie o to chodzi. My chcemy, jeśli już, żeby uwolnić te górne piętra z dzisiejszego naszego zasobu, gdzie mamy mieszkańców o różnych schorzeniach, szczególnie schorzeniach kończyn, którzy tak naprawdę są uwięzieni na tych trzecich, czwartych kondygnacjach budynków i nie są w stanie korzystać normalnie z życia. Więc jeśli tamto budownictwo zgodnie z naszymi oczekiwaniami, budynek będzie przebudowany, będą zewnętrzne windy, jeżeli będą na dole mieszkania z nawet niewielkimi tarasami, ale będą na miasto jakieś działeczki małej czy zieleni, już nie mówiąc o tej zieleni, którą mamy wokół, która powinna być urbanistycznie zagospodarowana, to po pierwsze zwolnimy sobie tą substancję, czasem bardzo dobrą substancję na wyższych kondygnacjach dla młodych ludzi, a damy starszym osobom szansę na normalne funkcjonowanie społeczeństwa. Takie było założenie i myślimy, że te 70 mieszkań, które gdzieś wstępnie przy jakiejś koncepcji 2 lata temu nam określono, to jest już no, tak naprawdę powiedzmy 1/3 na poziomie 1/3, 1/4 potrzeb, zważywszy, że mamy ponad 270 rodzin na liście oczekujących na mieszkanie.
Jeszcze tak w kwestii tych garaży, bo to mnie tak troszkę niepokoi, no bo jeżeli my sprzedamy ten cały teren komuś na zewnątrz, prawda, no to ci ludzie, którzy mają tutaj te garaże, mogą być, no nawet na pewno, jeżeli cały ten teren, to będą zawiedzeni, że nie mają tych garaży. Czy jest jakaś możliwość wybudowania jakiejś garaży?
Nie chodzi o te garaże, ale tam nie jest kwestia garaży, tylko działek, które ci państwo wydzierżawiają. Państwo nie wydzierżawiają od nas ani garaży, ani nie mają garaży jako własności, tylko dzierżawią teren.
Garaże?
Państwo dzierżawią teren.
Czyli to są takie...
I na tych działkach czasem są blaszaki, czasem ktoś do
budowania,
ale nie do końca...
Z prawem.
Czyli nie mają prawa być zawiedzeni.
Może ja to państwu wytłumaczę, bo tak chciałam o to, żeby to przeczyć na
drogę.
Więc mamy generalnie na całej tej działce jest 27 garaży. Z tym, że są 3 garaże murowane na tych ogrodach działkowych. I na te garaże jest faktycznie umowa pod garaż murowany. Jest 7 garaży blaszanych, też w tej części ogrodu i jest 9 garaży blaszanych, ale w tej części tam z tyłu, gdzie jest ciąg garaży murowanych przy parku. I myślę, że tych garaży pewnie pan burmistrz ruszał nie będzie. Natomiast chodzi o te garaże, które są w tej części ogrodu. My mamy w sumie tam 27 umów dzierżawnych. I te 3 garaże murowane, to myślę, że nie jest jakaś tragedia. Być może będzie możliwość taka, że one się ostaną. O ile te osoby wykażą, że miały pozwolenie na budowę, że wybudowały te obiekty legalnie. Czyli to były kiedyś tereny należące do kopalni. Więc jeżeli ktoś starał się o zgodę, dostał ją i ma na to dokument, to tu będziemy z tymi osobami na pewno negocjować. Na pewno będziemy się starali, żeby ci ludzie nie odeszli z kwitkiem. W tej chwili pan burmistrz prosił o zorganizowanie spotkania z prezesami ogrodów działkowych. Być może uda nam się komuś zaproponować jakieś ogrody w tych częściach zrzeszonych. Także nie chcemy zostawić tych dzierżawców
albo chociaż jakieś miejsce
niezadowolonych.
A macie Państwo na mapkach też właśnie rząd garaży z tyłu?
Tak, od strony parku to o tym nie mówimy.
I przepraszam Pani Aniu, ja się zapytam, czy właśnie te wszystkie działki po prawej stronie to tym ludziom będą wypowiadane umowy?
Tak, tego jest 27 sztuk.
No to będzie tragedia.
No ja rozumiem, ale to nie są rodzinne ogrody działkowe. Można się starać o to, żeby w rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych dostać ogródę.
Tylko że to jest kwestia, tam na tego 21 listopada w większości są starsi ludzie i te działeczki, które tam są, one są jedne mniejsze, drugie większe, no one tak, no ale takie są,
jak są. Pani widziała, jakie one są, ja też tam mieszkam.
Ja wiem, bo ja też tam chodzę, tylko dla wielu starszych ludzi to jest całe życie ta działka.
Ale nie mówimy o ogrodach działkowych, które mogą, bo mamy pewne rezerwy terenu, na przykład na Alfredzie, gdzie są drobne, porozrzucane ogrody działkowe. Chcielibyśmy tam zaproponować, żeby ogrody działkowe na przykład, no nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale mamy pewne rezerwy terenu, to nie jest daleko, wiele dalej, a być może tam można byłoby coś włączyć do ogrodów działkowych i zaproponować z tamtej strony jakiś ogródek. To nie jest daleko.
A to znaczy, to jest taka kwestia, że to faktycznie wymaga indywidualnych rozmów, indywidualnego podejścia.
Jeszcze?
Bo nie ukrywam, że to będzie tragedia dla nich. Ale my mamy, bo oni mieszkają, oni mają działki, po prostu przejście przez.
Ale proszę zwrócić uwagę, że na 21 listopada pod rzeką jest cały ciąg. I też tutaj z Panią Burmistrz będziemy rozmawiać z Panem Prezesem, z Panią Prezesem spółdzielni, ponieważ tam są takie zalegające te tereny. I wiem, że spółdzielnia chętnie to wydzierżawi.
No tam dużo osób tam ma. Ale ja Państwo popatrzycie, że ta część tych komórek jest takich już sypiących.
A o te komórki, Pani Burmistrz, to ja wpisałam pisma, że mam 150 podpisów.
Ale może to
o wyburzenie. Porządkowanie.
I raz to wyburzyli jedną, na początku tam chyba dwie te komórki, a reszta dalej stoi.
Nie, dużo już naprawdę, do połowy praktycznie są wyburzone, do przejścia.
A z drugiej strony ja proszę, żebyście Państwo tak spojrzeli takim racjonalnym okiem. Jeżeli chcemy ten budynek zmienić na budynek, gdzie będzie funkcjonowało 70 mieszkań, mamy przeprowadzić cały proces budowlany związany z remontem, to jak przejechać, skoro na końcu tej ulicy tak naprawdę trudno jest małym osobowym samochodem zaparkować. Nie ma gdzie, nie ma jak. No, a będziemy musieli ten ruch niestety puścić 21 listopada.
Nie, ale to wiemy, że tam 21 listopada, że to jest związane z przechodnią, bo w momencie, w którym przechodnia przestaje funkcjonować, to ulica jest pusta.
No ale dalej też mamy problem z parkowaniem. Także to przy jest... samej szkole jest problem z parkowaniem. Także nawet jeżeli zakładamy, że samochody będą wjeżdżały na teren bezpośrednio przy budynku, bo będą musiały wjeżdżać przy każdej tego typu inwestycji, no to jednak trzeba będzie tam zrobić porządek, bo ta końcówka ulicy nie wygląda estetycznie. Sami Państwo przyznacie, że...
No, to jest fakt, tylko że ci ludzie te działki tam mają od zarania dziejów i po prostu...
No to jest właśnie, proszę Państwa, ten problem, że my dajemy komuś pod ogródek, mówimy, że to jest dzierżawa, a ludzie się tak przyzwyczajają, że to przecież tak nie jest.
A tam, gdzie dzisiaj stoi Lidl, to jeszcze lat temu 15 też wszędzie były działki. I czasem ci ludzie się po prostu stamtąd też porezygnowali.
A poza tym, no proszę zobaczcie Państwo, jak zaczynaliśmy przebudowę miasta, myślę tutaj w tej chwili o aterach i punktach przesiadkowych, wszyscy byli zniesmaczeni, wszyscy byli źli, że nie ma gdzie parkować. Z czasem jak gdyby te emocje opadły, ale widzimy, że tam, gdzie już coś zrobiono, zmienia się sytuacja, zupełnie inaczej jest to odbierane, więc no niestety najpierw musi być źle, musimy być niezadowoleni, żeby potem było lepiej. Także myślę, że tutaj też tą trudną drogę będziemy musieli pokonać. Jesteśmy z Panem Burmistrzem na to przygotowani, że niestety będą
możliwe rozmowy. Proponować możliwość innej działki.
I właśnie dlatego chcemy się do tego przymierzyć, że tak powiem, wieloformatowo, żeby Państwu mógł coś zaproponować, rozmawiać. Być może to będą też indywidualne rozmowy. Jednych z Państwa będzie łatwiej przekonać, innych trudniej. No mamy tego świadomość, ale zawsze w tych umowach dzierżawy zostawiamy sobie furtkę w postaci zapisu, że mamy możliwość rozwiązania umowy w przypadku, jeśli gmina będzie miała jakieś konkretne plany wobec danego terenu.
Dobrze, teraz ja myślę, że... Aha, pani radna...
Ale tak, dziękuję, ale pani burmistrz właśnie wyjaśniła, bo chciałam zapytać, jak wygląda dzierżawa, na ile lat, czy my rzeczywiście możemy tą dzierżawę w pewnym momencie przerwać, jest zapis. Ale to padły słowa, także
dobrze. Drodzy Państwo, w takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego. Czytałam już ten projekt uchwały, także myślę, że wszyscy Państwo i ja też wiemy, o co chodzi. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Teraz. 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze. 6. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymuje? Dobrze. I ostatni projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działek numer 159/4 i numer 159/5 arkusz mapy numer 4 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Kto z Państwa jest za?
3, 4, 6.
Chyba też 6-0-0 wstrzymujących się, czyli przepraszam, to muszę dwa razy zrobić poprawkę. 6 osób. Drodzy Państwo, wyczerpaliśmy projekty uchwał sesyjnych w kwestii spraw bieżących. Czy Państwo macie jakieś pytania, wnioski, zgłoszenia? Nie ma. Ja tylko poproszę, bo prosiłam w grudniu na sesji z wymiądem z MWK. To się nic nie wydarzyło, więc poproszę teraz panią burmistrz o to, aby MZWK podjęło jakieś takie prace porządkowane z pewnej liści terenu, który jest pomiędzy garażami przy dziekana, tam Konopnicka i są garaże, do Nowopogońskiej, jest taki teren zielony. Tam jest też ten krzyż, czy
jakiś
reklama tęco.
Ten teren zielony.
Pomiędzy garażami i krzyżem. Bardzo dziękuję.
Ja jeszcze mam takie pytanie, no tak w sprawach różnych może też powiem. Bo tam właśnie w tym rejonie, tam są takie trzy duże drzewa, właśnie koło tego, gdzie jest właśnie ten basen.
One są oznaczone.
One są, no właśnie, tak. Do wycięcia. Czemu?
Nie potrafię odpowiedzieć konkretnie, ale jeżeli zostały zaznaczone, to znaczy, że komisja dokonywała przeglądu i albo ich stan jest już taki, że są wypróchniałe i grożą wałem. Na pewno zostały zakwalifikowane do wycinki, skoro jest oznakowanie
w czerwonych drzewach.
Tak.
Dlatego tak mówię, bo tak z tego dziekana dwa, tak mi się pytałem, bo to dużo liści ma i to taką ochronę stanowi od tak. Tej drogi.
Dużo, bo właśnie. Myślę, że one są wypróchnione, dlatego że to widać, że część już jest.
Tak sobie pomyślałam, że może ze względu na ten basen, bo ten basen też tam jest taki porządek już się robi na tym basenie.
Robi się porządek, tak, ale nie mamy żadnych zamiarów, jeżeli chodzi o inwestycje.
To może drzewa są.
Są w tym stanie. Dzięki. Pani radna, bardzo proszę.
Dziękuję. Pani burmistrz, proszę bardzo, żeby zamontować kurta śmieci w okolicach pomiędzy Ciołkowskiego a Kosmonautą. To jest takie skrzyżowanie. Tam mają jednego pana, który notorycznie rzuca małpeczki. Tych butelek jest 30-40.
To on tam jest.
Nie
wiem, czy na dzień, ale
to się rodziło,
bardzo dużo tego leży. Mieszkańcy bardzo proszą, żeby tam był kota śmieci. Może to będzie szansa, żeby one wyrazić tam na prawie przy ogrodzeniu, żeby można było wystawić na
nim. Musisz go nauczyć.
Proszę jeszcze chwilkę o
ciebie. Ja już ostatnią sprawę bardzo króciutko, pani burmistrz, bo akurat dostałam też zdjęcie. Ulica Tuwima, tylko nie sprawdziłam. Tak. Nie Tuwima, przepraszam. Jak się jedzie na Obi i jest piekarnia Król.
Tak.
I tam za tym budynkiem, za Królem, jest budynek wzdłuż.
równoległy do szpitalnej. Tam budowaliśmy parking ostatnio. Wjazd na ten parking jest od ulicy tutaj, od hali targowej. Z drugiej strony tego budynku, ja podam jutro adres dokładny, postawiono betonowe słupki. Mieszkańcy zgłaszają mi, że jeżeli by straż pożarna, a widzą, że jeździ, bo są różne zatrzadzenia w tych starych blokach, nie wykręci tam na ten parking straż pożarna. Miałaby wtedy wjazd tutaj od szpitalnej, od tej alei, co się nowa buduje.
Czy to jest budynek szpitalny na 24?
Szpitalny 24. Właśnie, tam, gdzie nowe parkingi, tak?
Tak, tak, 24. Tak, 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 24 chyba ABC tam jest, tak?
Tak, tak.
Przy tym budynku postawiono nowe słupki, mam zdjęcie przy świetniku, a to by był idealny wjazd. Po prostu mieszkańcy boją się, proszą o sprawdzenie.
Ale... A do nas mieszkańcy dzwonili, żeby je postawić, dlatego że tam mieszkają samochodami i parkują je pod
oknami. Ewa, ty się tym nie przejmuj, bo tam jest duży problem. Tam są takie panie, którym się nic nie podoba.
Tak,
mnie w to manewrowały, jak
czasami to
zbierać się blisko, to może nie chciały zbierać.
A nie, że ktoś
tam jest wszystko, co nawet pani przywoziła pod samą klatkę swojego niepełnosprawnego męża sparaliżowanego i zanim zaprowadziła pana na drugie piętro,
a pan
się poruszał prawie na zasadzie przesuwania stóp, to już miała różne dziwne rzeczy namalowane też na samochodzie.
Ja nawet zgadnę, która pani się zgłaszała.
Nie, nie to
ścigałem.
Jeszcze ja. Kiedy będzie uporządkowane przejście na
zakręcie
ulicy między ulicą Legionów, a równoległą tam przy centrach, tam koło centrów handlowych.
A to znaczy?
No bo tam nie ma chodników, nie ma przejścia.
Czy jedzie przy Marianki Luch z Legionów?
Nie, między ulicą Legionów, tak? A równoległą.
No właśnie o to pytam. I... Czy przy wjeździe za Marianhillem?
No tak, przy wjeździe i przy tych domach handlowych, tam jest stokrotka, nie?
Tak.
No
tak.
I ludzie tam przechodzą, nie mają przejścia. Chodniki są dziury, podwyboje
tam są. Ale tam, przepraszam bardzo, tam nie ma przejścia, poza tym jest to spółdzielnia mieszkańcza, to nie jest.
Ale nie, między... drogą równoległą, a Legionów jest.
No tak, ale w którym miejscu? Ja rozumiem pana, że między równoległą, ale jest w którym miejscu?
Po stronie restauracji. Od strony...
Galeon.
Między
to tam dalej jest przejście.
Ale za
Galeon. Tak.
Za
równolegle do restauracji ta droga idzie. Tam. Niby droga, bo tam nie ma drogi, tylko chodnik. Powyrywane chodniki, dziury.
To jest równoległa.
To nie nasze.
To wszystko jest kwestia spółdzielni.
Ale tam miało być coś robione przez
nie. Zrobiliśmy ulicę równoległą, zrobiliśmy miejsca do parkowania. Wszystkie kwestie, które mieliśmy tam w planie, wykonaliśmy to, co było na naszym terenie.
Trzeba kartkę napisać do
spółdzielni. Bardzo Państwu dziękuję za aktywny udział w komisji. Zamykam posiedzenie Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej.